Ostatnio oglądałem taki obrazek żartobliwy. Syzyf pchający kamień pod górę, pot mu ścieka, zmęczony, taki dymek z jego ust. Robota może i głupawa, ale pewna. No, chrześcijańska perspektywa jest trochę inna. Chrześcijanin przez wiarę ma przekonanie, że ostatecznie osiągnie sukces. Chociażby z tego powodu, że sam nie będzie wtłaczał tego kamienia na górę, albo pozwoli sobie, żeby ten kamień zleciał, on wejdzie na tą górę bez tego kamienia, a na górze będzie czekało na niego 7 pięknych kamieni. Na jednym odpocznie, na drugim pomedytuje, na trzecim, nie wiem, zbuduje swój dom, czwarty sprzeda, piątym się podzieli, szóstym zaprosi przyjaciół, a na siódmym sobie znowu pomedytuje. Perspektywa chrześcijańska. Ale powiem wam szczerze, że kiedy zobaczyłem ten rysunek, to pierwsza moja myśl była związana z medytacją. Nie pomyślałem tak, jak może myślicie. Pomyślałem, no, robota może i nużąca, ale pewna. Ale pewna. Rzeczywiście uniwersalna, sprawdzone to jest, obejmująca każdy aspekt rzeczywistości, w tym sensie pewna i rzeczywiście wartościowa. Ale kiedy myślimy o praktyce, jako o naszej robocie, to warto sobie uświadomić pewną pokusę, która się z tym wiąże. Zwodnicza pokusa, bardzo subtelna. Mianowicie pokusa, że to ty jesteś kreatorem własnego życia wewnętrznego, duchowego. Że to od ciebie wszystko zależy. Masz może obraz taki, że okej, wierzysz, jakoś po chrześcijańsku wierzysz, ale często to jest tak, że ta wiara to jest pewien system przekonań. System przekonań, który daje tobie poczucie bezpieczeństwa w życiu. Natomiast tu chodzi o pewne doświadczenie życia, doświadczenie wiary, doświadczenie relacji. I nie chodzi mi nawet o to, że Pan Bóg może cię dotknąć jakimś specjalnym natchnieniem, dać ci doświadczenie łaski, zaaranżuje coś w twoim życiu. Chodzi mi o to, żeby pamiętać o oczach wiary, żebyś patrzył na swoje życie w perspektywie wiary, żebyś wiedział, że w twoim życiu jest perspektywa na to, co nowe, świeże, inne. I że to są tak naprawdę imiona Pana Boga, który z tobą ten kamol twój syzyfowy w życiu chce pchać. Z medytacją jest tak, że ponieważ jest tu pewna praca do wykonania, więc ta pokusa, że ty jesteś kreatorem tego wszystkiego, jest taka narzucająca się, bardzo, bardzo zwodnicza. No bo wiecie, mamy specjalną pozycję, pewien specjalny rytuał, maty, poduchy. Jeszcze może by ktoś wymyślił specjalne skarpetki do medytacji. Specjalny twój wysiłek. No, długi wysiłek. Przecież to jest długi wysiłek. I ta pokusa się może wcisnąć. Przecież to ja jestem panem tej sytuacji. No, to ja tu kreuję wszystko. Moja praktyka. Pokusa, bardzo subtelna, bardzo zwodnicza, którą trzeba wypowiedzieć i zdać sobie z niej sprawę. Ja myślę, że to jest tylko pewien aspekt, możliwy aspekt szerszej perspektywy w życiu. Perspektywy, w której tobie się wydaje, że ty jesteś kreatorem swojego życia i całkowitym kontrolerem jego. Podczas gdy, kiedy mówię o wierze, to mam cały czas na myśli te perspektywy dopuszczenia tego, co nowe, świeże, nieznane. Dopuszczenia w swoim życiu tego, że pewien system zabezpieczenia, jakby droga, po której kroczysz, może być skruszona. System może być naruszony. I wtedy coś pęka i musisz, jesteś zaproszony do tego, żeby w perspektywie wiary zobaczyć w tym sens, że tam Bóg próbuje zapukać do ciebie i coś przemeblować, do czegoś cię zaprosić nowego. I często to jest bolesny proces, bo to, co znane, się kończy, a nieznanego nie widać. Bóg czasem jest nieewidentny, ale musisz pójść tą drogą, bo alternatywą jest zostanie, tkwienie w tym, co już jakby nie spełnia, nie przynosi satysfakcji w życiu. To już nie spełnia ciebie. To jest ta perspektywa wiary. I dopóki nie zmieni się to w naszym życiu, to znaczy dopuścimy rzeczywiście autentycznie Pana Boga jako kreatora, jako tego, który w tej hierarchii jest Panem sytuacji, to bardzo trudno mówić o chrześcijańskiej drodze w ogóle życiowej, czy tak samo o chrześcijańskiej praktyce medytacyjnej. To musi być zmienione, naprawdę. To nie ty wyznaczasz Panu Bogu działanie, czas tego działania, sposób i miejsce. Bo oczywiście może być bardzo wartościowe doświadczenie podczas praktyki medytacyjnej, w której tutaj jesteśmy i nierzadko tak się dzieje. Ale to doświadczenie może się wcale u kogoś z was nie pojawić, a na przykład 5 metrów za salą medytacyjną, 5 metrów za murem klasztornym, gdzieś w twoim mieszkaniu, dotknie cię taka łaska, że będziesz aż zadziwiony. Dlatego ta perspektywa przemiany jest niezwykle istotna. Ona cały czas jest obecna w Biblii, w Starym, Nowym Testamencie. Jeśli te teksty nie mają być bajkami, ale jakąś żywym odniesieniem do naszego życia, to dobrze się im przejrzeć. Ja chciałem się z wami podzielić moją osobistą opowieścią z Biblii, która mnie bardzo poruszyła wiele lat temu, właśnie jeśli chodzi o doświadczenie wiary. Zanim do tego przejdę, mam tylko taką jedną drobną uwagę, która jest potrzebna, żeby może pokazać, jak ta opowieść może wybrzmieć w życiu każdego z nas. Mianowicie w starożytności chrześcijańskiej wypracowano dwa nurty podchodzenia do tekstu Pisma Świętego. Jeden nurt to jest szkoła antiocheńska, która rozumiała teksty dosłownie, i drugi nurt szkoła aleksandryjska, która rozumiała te teksty alegorycznie, w przenośni, mistycznie, duchowo. I do tego drugiego sensu, do tej drugiej opcji będę się odwoływał, kiedy ten tekst będę chciał wam pokazać. To jest tekst z Księgi Sędziów dotyczący Gedeona i Rubala. Notabene był taki zespół Roots Reggae w latach 90. w Polsce. Otóż Gedeon i Rubal, człowiek, który żyje wiele wieków przed Chrystusem, jest zaproszony przez Boga do tego, żeby stoczyć walkę z Madianitami i z Amalekitami. I tu jest pierwszy stop. W tej tradycji rozumienia tekstu Amalekici czy Madianici to jest wszystko to, co ciebie oddziela od Boga. Grzechy, nawyki, nałogi, jakieś dysfunkcje osobowościowe. Wszystko to, co nie pozwala tobie rozkwitnąć jako człowiekowi. Nie pozwala tej relacji do Boga rozwijać się. Wszystko to. I oto zobaczcie. Tam jest taki cudowny moment w tej historii, kiedy Bóg pod postacią anioła przychodzi do Gedeona. Gedeon jest rolnikiem. Muci zboże. Cepem. Przychodzi do niego anioł i mówi: witaj, dzielny wojowniku. Jakaś paranoja. Ten człowiek jest rolnikiem, pochodzi z najbiedniejszego pokolenia w ogóle Izraela. Prawdopodobnie nigdy miecza nie trzymał w dłoni. I przychodzi do niego Pan Bóg i mówi: witaj, dzielny wojowniku. To jest tak, jakbyśmy zrobili nasze stop drugie i powiedzieli sobie: nie wiem, witaj, dzielny Jędrzeju. Witaj, gorliwy Hubercie. Witaj, Monika, o wspaniałej intuicji. Witaj, niezłomny Krzysiu i wierny w medytacji. Witaj, wspaniały dzwonniku Witku, dzwonniku całego życia. Jeżeli te teksty nie mają być bajkami, to my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się w nich przejrzeć. Autentycznie, mówię teraz całkiem poważnie. Mamy się w nich przejrzeć, zobaczyć naszą historię. Ja nie wiem, co każdy z was, co tam w sercu, w umyśle jest złożone przez Pana Boga. Jakie pragnienie, jakie wezwanie, do czego jesteś wezwany, żeby przekroczyć w swoim życiu w wierze. nie o własnych siłach, ale w wierze. Jakie to jest pragnienie? Być może wiele lat już nosisz to pragnienie w sercu, w umyśle. Może to jest kwestia rozwiązania jakiejś kwestii, w której tkwisz. Gama tutaj wezwań może być różna. Ale to jest to wezwanie. Witaj, zrób to. Pójdź za tym. Ja jestem z tobą. I Gedeon się boi, lęka, ma kompleksy, nie dowierza. Dokładnie to jest nasza historia. On tam robi zakład z Panem Bogiem odnośnie runa Gedeona, ale zostawmy to. My też mamy taką historię, że prosimy, daj mi jakiś znak. Czasami to potrafimy dostrzec jakąś odpowiedź, czasem nie. Czasem warto iść za swoją intuicją, za tym pragnieniem, które tam żarzy i rzeczywiście odważyć się z taką świadomością, że nie jestem na tej drodze sam. Tak jak Gedeon. W Biblii i w tej historii jego jest taki refren. Gdybyśmy wzięli całą Biblię, nieustannie ten refren się pojawia. Piękny refren. Refren do każdego z nas. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Usłyszeć te słowa uszami to nie problem. Usłyszeć te słowa naprawdę sercem, umysłem i iść za tym, no to jest większe wyzwanie. Ale te słowa nie są tylko do naszych uszu. One są zaproszeniem do tego, żeby nie być Syzyfem, który pcha kamol swojego życia samemu. Nie bój się. Ja jestem z tobą. Jest tam historia z Gedeonem jeszcze taka, że on ma 32 tysiące ludzi pod sobą. Naprzeciwko niego stoi armia kilkukrotnie większa. Można powiedzieć, w historii ludzkości zdarzały się takie zwycięstwa. Ale Gedeon jest zaproszony przez Boga do tego, żeby zostawił sobie tylko 10 tysięcy ludzi. To już jest prawie rzecz niemożliwa, absolutnie niemożliwa, żeby on wygrał, zwyciężył. Ale to jeszcze nie wszystko. On jest zaproszony do tego, żeby jeszcze zmniejszył tę swoją armię. To jest taki pewien aspekt może trudny do zrozumienia. Ci żołnierze są w ten sposób zweryfikowani, że kiedy idą, są spragnieni, dochodzą do wody i jest pewien sposób weryfikacji, w jaki oni będą wybrani do tej walki. Czy rzucą się całkowicie do tej wody, jak psy, czy też będą z takiego przyklęku brali, jakby w pewnej gotowości bojowej. I tylko 300 takich zostało wybranych. To jest rzecz absurdalna, żeby pokonać te armie Madianitów, Amalekitów. Ale to coś istotnego nam pokazuje, to jest kolejny stop. No, żebyś nie polegał na swojej słabości. Bo w tym wezwaniu Gedeona są słowa takie, żebyś nie myślał, że to twoja przebiegłość, zapobiegliwość, że to ty jesteś kreatorem tego zwycięstwa i kontrolerem. Żebyś o tym nie myślał. Że hierarchia jest inna. I ta opowieść pokazuje wyraźnie, że słabość, którą my dopuścimy i z tą słabością niejako idziemy wobec Boga i zapraszamy Go do tego, jest w pewnym sensie ocaleniem. Bo daje nam, otwiera nam przestrzeń na to, żeby Pan Bóg w to wszedł i to przemienił. Jeśli masz na przykład w życiu coś takiego, że stoisz przed tym wezwaniem, o którym powiedziałem, ja jestem przekonany, że każdy z nas ma w sercu tego rodzaju zaproszenia. Różne. Wobec których się może lękamy, niepokoimy, które już spoczywają tam ileś lat do rozwiązania jakichś sytuacji, do podjęcia wyzwań. W różnym aspekcie to może być. I jeśli myślisz na przykład tak, no kim ja jestem, żeby w ogóle podjąć to dzieło? Albo nie, no ja się do tego nie nadaję. Albo już tyle razy próbowałem. To wiesz, to się może nadaje na przykład do tego, żeby tam terapeutycznie to jakoś zbadać. No, to się może do tego nadaje. Może jakąś refleksję nad tym poczynić. Ale w tych słowach, w tej postawie odbija się tak naprawdę twoja wiara. Taka koncepcja Pana Boga, który jest zamknięty w takim orzeszku. Taką koncepcję sobie stworzyłeś, taką małą. Ponieważ w tym momencie znów masz sytuację taką, że na sobie polegasz. Ty jesteś tym kreatorem. Nie na... Masz Pana Wszechświata, ale to ty na swoim małym wysiłku. Kim ja jestem? Ja tego nie mogę zrobić. Ja się do tego nie nadaję. Chociaż w sercu, w umyśle ci to żarzy od lat. Rozwiąż to, zrób to, podejmij to wyzwanie, zadziałaj. Wiele tutaj słów może paść. Ale koncepcja Pana Boga jest taka, malutka. To trzeba przekreślić. To trzeba przekreślić. Żebyś nie pchał swojego życia jak Syzyf samodzielnie. Więc dopuszczenie słabości jest niezwykle ważne, ponieważ to przemienić może całkowicie twoje życie. Gdyby się odwołać znów do tego obrazu z Gedeonem, to można by powiedzieć, no rozpuść te 32 tysiące aspektów kontroli twojego życia. Dopuść tam świeżość, dopuść tam coś nowego, dopuść tam coś innego. Bo to często Bóg tam próbuje coś przemodelować, coś przemienić, a trzymasz się kurczowo i nie dopuszczasz, bo masz poczucie bezpieczeństwa. A to właśnie w doświadczeniu ryzyka, przemiany, nieewidentności, niepewności jest poczucie bezpieczeństwa, a nie w tym, co jest za stałe. W tym, co jest za stałe, można już tylko, no, wiecie, wegetować. Można stęchła woda się tam dzieje, taka wewnętrzna. Ale do tego potrzeba światła wiary, tej ufności, że można poza to, co za stałe, wyjść, że to można zmienić. Zobaczcie zresztą, jak to się dzieje w medytacji. To jest, myślę, że dobrym doświadczeniem dla tych osób, które są pierwszy raz na praktyce. Szacunek za to, że przyjechała taka osoba. Szacunek, żeby to sprawdzić, spróbować. Bo to trzeba wyjść z czegoś znanego, z tego, co wydaje się bezpieczne. I zaryzykować, i spróbować, i zobaczyć. Jak to działa? Nie wiesz, dokąd cię to doprowadzi. To jak w życiu. Z tą medytacją jest naprawdę jak w życiu. Nie wiesz, do czego cię to doprowadzi. Pan Bóg wie. Ty nie wiesz. Z czasem coraz więcej światła będzie na tej drodze. Ale nie wiesz. I nie wiesz dalej. Jak już jesteś na tej medytacji 20 lat, to też nie wiesz. Bo Pan Bóg jest większy niż ta twoja droga, niż koncepcja i nawet to, czego doświadczyłeś. To ta perspektywa jest istotna na tej drodze. Bo inaczej skiśniemy. Nie będzie rozwoju. Będziemy zatęchli sami w sobie. Jest takie piękne zdanie świętego Jana Klimaka. Mówi się o nim ojcu, który jest jednym z najważniejszych dla modlitwy hezychastycznej, dla modlitwy, do której my tutaj nawiązujemy. Żył na przełomie VI-VII wieku i w swoim podstawowym dziele Drabina do nieba, gdzie zebrał nauki ojców hezychastycznych w 27 rozdziale. Piękne zdanie, które gdzieś mi tam pobrzmiewa od czasu do czasu, zawarł. Wiara jest matką hezychasty. Jeśli by bowiem nie miał wiary, jakże by mógł osiągnąć wewnętrzny pokój? No przecież nam się wydaje, że to z tej praktyki nam się ten pokój. No przecież z wieloma z was rozmawiałem. Kiedy te myśli tak już, taki pokój, wewnętrzny pokój. No tak jest? No tak często jest. A człowiek doświadczony w praktyce tego rodzaju mówi, wiara jest matką Hezychasty. Jeśli by bowiem nie miał wiary, jakże by osiągnął wewnętrzny pokój? O czym mówimy? Wiara oczywiście w tej tradycji pokazuje kierunek. To jest tak, jak ktoś pyta, a dlaczego medytacja chrześcijańska? No bo ona wyrasta z wiary chrześcijańskiej, ona się dzieje w tradycji chrześcijańskiej, więc w tym sensie jest też kierunkiem tej praktyki. Wiara pokazuje kierunek. On oczywiście nie jest jasno, prawda, określony w jakichś konturach, no ale powiedzmy zarys. Tak. Nie wiesz, jak to się potoczy, ale to jest jakiś kierunek. Natomiast ciekawsze jest to drugie zdanie. Jeśli by bowiem Hezychasta nie miał wiary, jakże by osiągnął wewnętrzny pokój? O jakim wewnętrznym pokoju mówimy? Często ludzie szukają, tak jak powiedziałem w medytacji, relaksu. Tego wyciszenia. W porządku. To jest okej. To jest dobre, to jest wartościowe, to jest cenne. Ale to jest płytki pokój. To jest płytki pokój. Jest pokój o wiele głębszy i o wiele bardziej uniwersalny. Mianowicie to jest pokój totalnej akceptacji Ciebie jako człowieka. Totalnej akceptacji Ciebie jako człowieka. Z najgorszymi świństwami, które w życiu zrobiłeś. Z jakimkolwiek chlewem sobie w życiu, który sobie w życiu zafundowałeś. Z tym, ilu ludzi zraniłeś w życiu i skrzywdziłeś. I tu jest wewnętrzny pokój. Bo to jest pokój, który jest pokojem tak zwanego dobrego łotra. Który mówi, Jezu. Nawet nic nie musi mówić już. Jezu. To wystarczy. I każdy z nas potrzebuje takiej akceptacji, bo rodzina cię może zostawić. Stracisz wszystkie zabezpieczenia. Popełnisz 58 tysięcy razy najgorsze świństwa. A jednak potrzebujesz tej totalnej akceptacji, tego wewnętrznego pokoju, z którego może wszystko na nowo się zacząć. Możesz na nowo być tym człowiekiem, który pcha ten kamień na górę albo pozwala, żeby on sobie zleciał. Ale nie jesteś tam sam. Nie jesteś tam sam. Dajesz palec, z drugim palcem się styka. Najwyższego. Dlaczego to jest naprawdę w samej głębi wewnętrzny pokój. I on nam jest potrzebny w życiu, gdziekolwiek jesteśmy. I może jeszcze jedna, myśl z ojców pustyni. Abba Siseos. To jest Abba, który właściwie zaliczany jest do takich wielkich ojców pustyni. Uczeń słynnego Abby Makarego. Mówiono o Abba Sisosie, że żył setkę lat. O nim jest taki apoftegmat. To spotyka brata i Abba Sisoes pyta, powiem naszym nowoczesnym językiem, jak leci? A ten brat odpowiada, straciłem dzień, ojcze. A na to Siseos odpowiada, ja kiedy nawet stracę dzień, to składam dzięki. I znów moment jakby zobaczenia swojej słabości, że stąd się zaczyna coś wielkiego. Że ty nie sam jesteś ze swoją słabością. Że pozwalasz, oddajesz ją Bogu. Pozwalasz ją przemienić. Pozwalasz, żeby to była przestrzeń Jego działania. Zobaczcie, jak robimy praktykę medytacyjną. Ile razy to jest tak, że chcielibyśmy dobrze siedzieć na tej medytacji. No, żeby ona była płynna, przynosiła taką wewnętrzną satysfakcję. Ale to jest często absurd. Na tej poduszce to my niejednokrotnie toczymy Westerplatte swoje. No tak jest czy nie? Już tu widziałem osoby, które pierwszy raz zaczęły ładnie na matach. Teraz widzę, siedzą na krzesłach. Tak? To jest jakieś Westerplatte. To jest walka z myślami, z emocjami, z pragnieniami, z pożądaniami. To jest uznanie też swojej słabości. I byłoby fatalną rzeczą, gdybyś wstał z medytacji i sobie powiedział, a niezły gość jestem w ogóle. Co to w ogóle by było? Gdzie coś tak bardzo intymnego, jak prosty, miłujący, pokorny stan w środku, że ty jesteś w stanie wstać, podziękować za to, że dobrze poszło, i jesteś w stanie podziękować, że poszło do... źle poszło. Źle poszło. I to jest ten stan. Bo w pewnym momencie zaczynasz widzieć, że to nie ty jesteś kreatorem różnych sytuacji. Siedzisz w medytacji i może przyjdzie do ciebie natchnienie, które cię uwolni od... przyniesie ci rozwiązanie, uwolni cię od jakiegoś problemu. Albo cię dotknie Pan Bóg i uleczy jakiś problem. Ja pamiętam, miałem kiedyś doświadczenie rzeczywiście takiego bólu, pewnie dwuletniego, pewnego zranienia, tak to powiem. To nie było podczas akurat medytacji, chociaż medytacja też mi w tym pomagała. Ale to było zadziwiające. To przyszedł jeden moment i cała sztaba, która tutaj nosiłem ją prawie ze 2 lata, od gardła do pasa, czułem, jak topnieje. Odchodzi to. Czułem wolny, byłem zadziwiony po prostu. Jak do domu przyszedłem i po prostu leżałem na łóżku i mówię, mogę oddychać, jestem wolny. Oczywiście ja wcześniej próbowałem to wytańczyć, wymedytować, wygadać, wyczytać. No, pamiętam, jak dziś to doświadczenie. Bo podczas liturgii słuchałem pewnego psalmu. I nagle czuję się uwolniony. Już nigdy to nie wróciło. Także to nie jest tak, że my jesteśmy kreatorami naszego życia wewnętrznego. Pan Bóg jest zawsze większy niż nasze środki, nasze metody, nasze sposoby. Pan Bóg jest większy niż nasza medytacja. Nie klejmy się z medytacją. Bo gdyby przyszedł Pan i powiedział na przykład, Iza, czas już zostawić tę medytację. Zostawiasz? Okej. To jeszcze zostań. To jeszcze zostań. Pierwsze i ostatnie słowo na tej drodze nie należy do ciebie. Nie należy do ciebie. Chociaż przez ciebie. Ale nie należy do ciebie. To okej. To dziękuję.